Nasce di Vicente Franco, Chili di Vincenzo dell'Arco. I jego nagle nazwisko Sandorki znajduje się w Meyerze za obraz sprzedany w Paryżu za 15 tysięcy franków. No to dla niego to jest policzek. I oczywiście mi to natychmiast mówią, idę do galerii Ra, który ostatnio taka rzeczywiście Ra, to znaczy szczur, a własność, ale tam jest inaczej pisane niż to, niż szczur, ale ten chłopak, ten właściciel, to jest rzeczywisty szczur, wstrętna gnida. Ale niemniej pogadaliśmy sobie kilka godzin i on mi z lubością, ponieważ tamta galeria jest jego konkurentem, z lubością mówi, że ci pan, niech pan popatrzy w Meyerze, za Sandorkiego, no, za 15 tysięcy, pan sobie wyobraża, ten maszyny skończony, ten Sandorki, tam mówi nawet, i si że nawet ta nie miała odwagi go, siedziała w pierwszym rzędzie, nie miała odwagi go nawet podnieść, bo nikt nie chciał, więc wie pan. Taka rzecz w środowisku zawodowym, jak się znaleźć na ostatnim albo na przedostatnim miejscu, to jest lepiej wcale się nie znaleźć, po prostu zaczekać momentu, aż można zająć dobre miejsce. Dlatego publikowanie się za wszelką cenę w istniejącym zbiorze artystów nie jest samo dla siebie rzeczą już wystarczającą. Po prostu trzeba zaczekać do momentu, aż się można zająć dobre miejsce i wtedy się wpisać w taką książkę. Takie certyfikaty natomiast są ważne. Ważne są dla mnie, który posiadam to przed ewentualną kradzieżą. Wtedy nie mam żadnych sporów. Ja i tak jestem dobrze ubezpieczony, powiedzmy, ale... Spór na to, czy taki akurat obraz posiadałem, czy nie posiadałem, może powstać i wtedy to są koszmarne.
Wyobraża pan sobie, że ktoś w Paryżu kradnie moje obrazy?
Nie, ale ja wyobrażam sobie co innego, wie pan? Ja wyobrażam
sobie... W Polsce ukradli coś dwa razy.
Tak? A ja sobie wyobrażam gorszą rzecz. Gorszą rzecz. I często jest to, że kilku chłystków włamuje się nie dla obrazów, bo ich by nie interesowało, dla moich sreber. Bo, wie pan, ktoś przyjdzie do mnie i powie, koledzie, ty wiesz, mam takiego faceta, a tam srebra jest. A ten powie drugiemu, w dobrej wierze. A tamten czwarty, który się o tym dowie, no to może włamiemy się. To często się dzieje w ten sposób. Nieświadomi ludzie roznoszą. I oni wtedy tacy gówniarze, i to ja wiem z praktyki, jakiś taki, wie pan, psychiczny jest to schemat, niszczą wszystko przy sposobności. Nie zadowalają się ukradzeniem, tak jak zawodowi, złodzieje, którzy wybierają tylko to, co ich interesuje, zostawiają nietkniętą całą resztę. Nie, a tacy młodzi niszczą, drą, plamią, dziurawią, a tego się najbardziej boję.
System alarmowy.
System alarmowy, wie pan, ja myślałem o systemie alarmowym. To z kolei jedynym dobrym systemem alarmowym był u mnie facet sporządził, niż kosztorys, są wszystko, żeśmy oglądali. I po pierwsze, ja ten system w końcu będę musiał mieć. Ale na razie to okazuje się, że dobrym systemem alarmowym jest tylko system alarmowy ultradźwięków, czy też temperatury, nie uderzenia. No z kolei ja tego psa mam. Rozumie pan? Także. Bo on się wyłącza, jak się wychodzi. On się włącza, jak się wychodzi i wyłącza, jak się wchodzi. Ale w międzyczasie nie może być niczego, co ciepło wydziela i się albo przemieszcza. W związku z tym ja musiałem zamykać psa w kuchni. Na co moja żona się nie zgodziła. Powiedziała, że mowy nie ma.
Trzeba było, proszę pana, sprawić sobie Rottweilera. Załatwiłbym tu panu rasowego Rottweilera mojej rodziny, która dorabia sobie, sprzedaje, bo są naukowcami i w ogóle nie mają za co żyć. Dorabia sobie sprzedając Rottweilery, a nacisk na jeden ząb u Rottweilera jest 900 kg. Czyli załatwił pana system alarmowy już od razu. Trzeba mieć było tylko odkurzać, żeby ściągać to, co zostało po złodzieja.
Ja o takim psie marzę. Nie dlatego, że chciałbym go mieć do celów obronnych, ale dlatego, że już tego małego, histerycznego puderka mojej żony mam powyżej uszu i czekam naprawdę z utęsknieniem, aż on zdechnie, bo już 10 lat się z nim męczę. To jest histeryczny, mały, nieznośny piesek, który jest hałaśliwy. Był jeszcze, teraz już troszkę szczęście się zestarzał. Jest niewdzięczny, niemiły, niesympatyczny, gryzie, nie wolno go pogłaskać. Natomiast takie duże psy są psami niezmiernie czułymi, spokojnymi, oddanymi i groźnymi.
No, wystarczy system alarmowy, najprostszy, konwencjonalny, wręcz XIX-wieczny. Przecież ktoś, kto włamuje się, żeby ukraść srebra do mieszczańskiego domu, wie pan, nie będzie się włamywał jak do Banku Anglii, czyli nawet przetnie panu promienie podczerwone. Po prostu zawiesić można powyżej wysokości skoku psa i wtedy nie ma żadnej wątpliwości, wie pan, po prostu tego nie zauważą. To się na filmach zauważa, podczołguje pod spodem, ale pan myśli, że normalny żół, który włazi do mieszkania kraść srebra, przetnie to od razu, no i już, no i wtedy...
O systemie alarmowym myśli pan.
Tak. Bez cieplnych, bez jakichkolwiek, wie pan, takich zbyt prymuśnych, bo te, to wystarczy, że się coś zepsuje w kaloryferach i nagle panu zacznie alarmować, wie pan, na... Nie wiem, jak we Francji wygląda ten układ, czy on alarmuje po prostu na korytarzu, czy alarmuje aż na posterunku milicji.
Nie, na korytarzu. Wyje tak, że wszyscy sąsiedzi, jeżeli pan wyjechał na weekend, przez cały tydzień, przez cały weekend.
Aha, to oni już dzwonią na policję.
Tak, tak, na promieniu, proszę pana, bo jak pan nawali, to teraz tej galerii, której mi była być 4-4, to mam problem z tym facetem, że on ma system alarmowy zepsuty i on chciałby, żebym ja go reperował, jeżeli mnie to interesuje, na moje koszta, więc... wykręca się tym, że on jest zepsuty ten system, że on kiedyś mu właśnie w czasie weekendu nawalił i że sąsiedzi tutaj robili awantury, więc jeżeli jak ja chcę, to niech ja to naprawiam tym. Ale to nie będę pana tym zamęczał. Chcę tylko wspomnieć o tym, że one potrafią w ten sposób jęczeć, wyć co 15 sekund czy co pół minuty przez cały weekend, bo mają swoje źródło elektryczności. Nie może pan nawet wyłączyć tego, trzeba się włamać, po prostu rozbić to. Więc ten system alarmowy ja będę musiał zrobić, chcę tego czy nie, nie chcę, będę musiał zrobić. Z tym, że widzi pan, ja się boję tego, że u mnie się, jeżeli by się włamali, to przez dachy, dlatego, bo ja mam drzwi dobrze opancerzone, bardzo solidnie sprowadziłem sobie tego, zrobione jest solidne zamki, absolutnie nie do otworzenia, chyba że specjalista wielki, no to wtedy już dorobi ten klucz, ale zwykły żur do tego nie zrobi. Natomiast przez dach łatwo u mnie się włamać, dlatego bo ja mam czwarty piętro, zaskoczyć z dachu, ja sam zaskakiwałem z dachu i wchodziłem do domu w ten sposób. Więc boję się, że w wybicie ogromnych szyb, bo ja mam taki balkon, w ogóle całe to ogromne szyby są, jest... Jesteśmy już nagrywali?
Tak, tylko tu jeszcze zanotuję, że tu jest, bo później się pobudzę. Dzisiaj jest którego?
Dzisiaj jest 30.
30 marzec.
5. Więc mówiliśmy o tej korespondencji z Urbanowiczem i o tym, że pan ma pewne wahania w próbowaniu, w odzyskaniu jej z różnych przyczyn, ponieważ...
No wie pan, no po prostu z tego powodu, że raz się krępuje wielu rzeczy, które być może tam powiedziałem, a tak sobie niejasno przypominam. Mhm. Chyba miałem jakby mniejszą trudność z obnażaniem się, powiedzmy, i z pewnym ekshibicjonizmem w tym okresie. I jakby większą teraz. Poza tym jakby mniejsze wyczucie tego, że nie należy do ludzi, powiedzmy, może to źle zabrzmi.
Ja to zrzucę panu potem. Ja to na razie tylko biorę, bo jeszcze ludzie chcieli to obejrzeć. tak?
Nie należy jakby do ludzi, wie pan, najmądrzejszych, to znaczy takich, którzy powinni przy każdej okazji wygłaszać wiązanki złotych myśli, gdyż te złote myśli przeczytane przeze mnie już po 5 latach wyglądają na zbiór idiotyzmów, są oceniane tak przez ich autora. W związku z tym, wie pan, jakbym się wstydził tego wszystkiego, no, co tam zostało napisane. To chyba bardzo niewiele będzie o obrazach, ja myślę. Dość dużo będzie o mistycyzmie, bo z Andrzejem to była mowa o mistycyzmie. W sumie sporo będzie chyba na tematy seksualne, bo Andrzej miał, ja moje skłonności sadomasochistyczne i Andrzeja, raczej sądzę normalna seksualność w ramach, powiedzmy, tym dawały konieczność dyskusji, której ja myślę, że za dużo rozmaitych rzeczy opisywałem, które byłyby dla mnie krępujące dzisiaj, gdybym nie przeczytał, czy jest świadomość, że będzie je ktoś czytał, tak myślę, dobrze, że leżą gdzieś wrzucone, prawda, w jakiś taki ten... No i tak z tego wszystkiego napisałem, niby wtedy się zobowiązałem do Urszuli, że taki facet jest, co się interesuje, że jeszcze nie doszło do kupowania, prawda, pantofli z mego domu, ale wszystko przed nami jeszcze, no na razie doszło do listu, więc mówię, nie wiem, czy te listy są, czy nie, coś w tym stylu, no nie wiem, czy tak dokładnie wiem, prawda. I to już dość dawno, to chyba po pańskim wyjeździe wtedy napisałem, ona zresztą nie odpisywała wtedy. Bodajże potrzebowała mój wstępu, wie pan. Aha, już pamiętam, ja coś przed 3 laty napisałem, ona myślała, że w jakiejś desie robić wystawę, wtedy Andrzej prysnął do Stanów Zjednoczonych, zostawiając z jakąś, którąś z adeptek swoich, który tam zrobił brzuch, urodził się bliźniaki, Andrzej raczej w nędzy tam żyje. Natomiast jej zostawił syna oraz swoją matkę na utrzymaniu. Tutaj ja Urszula zbyt zaradną osobą nie była, więc gdzieś w desie jakieś obrazki sprzedawała, ale po prostu taka pusta sytuacja, że mówi, ty słuchaj, jakbyś ty napisał parę słów do katalogu, to by te obrazki lepiej szły. Wobec tego te obrazki, które ona wtedy zademonstrowała, były jakieś dość koszmarne, tak między nami mówiąc. O, to się niepotrzebnie, bo się to może nagrywa. No więc ja napisałem taki wstęp, który był z pozoru takim wstępem buddyjskim, a w sumie raczej był, powiedzmy, nadal dyskretnym umyciem rąk, prawda, żeby nic nie musić powiedzieć na temat, to gdzieś tu jest wydrukowane. Ona tego nie użyła wtedy, bo nie zrobiła wystawy. Teraz niedawno zrobiła wystawę i wydrukowała ten wstęp. I wydrukowała bodajże długie expose Skrockiego na temat innych jej obrazów. Wobec tego Skrocki, jak to jest w tej chwili w modzie, zaprotestował w Tygodniku Powszechnym bodajże, że mój tekst nie został uzgodniony, bo w ogóle teraz poza Królową Apostołów chyba tekstów nie wydaje. Z czego się z kolei pasent, którego pan artykuł raz czytał, bo ktoś tam o mnie pisał, zaczął się nazywać, że nie wie, kto to taki Skrocki, nie wie, o jaką wystawę szło i tak dalej. No to fajnie, ja to zostanę jeszcze lepiej, tam umie stronione jako jeden z tych, no pokażę, ja tam te 2 zdania napisałem tekstu, który wyglądał jak, o ile w ogóle to gdzieś będzie leżeć. No to chyba tu widziałem ostatnio. I wtedy przy okazji, gdy ona pisała, mam nadzieję, że nie będę miał za złe, że użyłam twojego tekstu sprzed, był pisanych do innych obrazów sprzed innego okresu. Ona teraz takiego coś maluje.
Aha, to są jej własne obrazy.
I to jest ten fragment, co ja napisałem, wie pan.
Tak.
Czystego mistycyzmu, się umycia rąk w sposób mistyczny.
Aha.
Ja
pan, i przy tej okazji, jak ona wyrzuciła ten katalog, a to było dokładnie chyba wtedy, jak miałem ten atak i pan wtedy...
Tak.
Chyba nawet listy się przeleżałem, ja nie miałem sił czytać. I zaraz odpisałem chyba 4 dni czy 5 po pańskim wyjeździe, mówiąc równocześnie o tym, że panu zależało na tym. Do innych osób się nie zwracałem, ani do bo Banach ma na pewno listy.
Ale co z tymi listami Urbanowicza w końcu?
No i nic, ona od tej pory nie odpowiedziała na list, raz tu jej syn był, ale to ponieważ jest to młodzieniec poczciwy, powiedzmy młodszy od Tomka, i nie chcą mu dać wizy do Stanów Zjednoczonych, żeby obejrzał ojca, więc on teraz powiedział, w jaki sposób on postawi kongres w trudnej sytuacji i tu przedstawiał mi właśnie plan, uderzą dupą o sufit, prawda, i tak dalej, więc nie było okazji do poruszania spraw. Właściwie mojej korespondencji.
A ja bardzo bym o to prosił. Bardzo.
No ja to mówię, to jest... Do niej może pan śmiało napisać, a
ona... Ale ja jeżeli napiszę, to ona nie odpisze.
Bo ja od niej nie wyciągnę, no bo ona na tej wiosce mówi, chyba że się tu pojawi.
Nie, to nie robię. Ona dla mnie tego nie zrobi. Ja zauważyłem wielu ludzi, z którymi korespondowałem z pańskiej sprawy, którzy... Wiem, którzy odpowiedzą, wiem, którzy w jakim zakresie co zrobią i wiem tacy, którzy nie zrobią niczego, więc to jest...
Bo na przykład Andrzej Banach ma bardzo dużą ilość moich listów.
Ja z tym człowiekiem raczej wolałbym...
Ja z nim także trudno rozmawiam, poza tym w wielu listach ja nie pisałem tego, co myślę, tylko raczej staram się sprawić literacką przyjemność osoby, z której koresponduję i przybierałem maski po prostu, które były inne, także jakiś tam generalny, może generalna linia była podobna. Z Banachem by się było strasznie ciężko dogadać. Każda, w tym okresie, w którym myśmy się znali, Banach był nastawiony na erotyzm. I właściwie myśmy się poznali na tym zasadzie wystawy jakichś erotycznych tych. On zawsze utrzymuje pewną stajnię, powiedzmy, twórców malujących dzieła erotyczne. Przy czym to, co jest erotyczne, to raczej to jest to, co jest erotyczne dla Banacha, a nie to, co jest, powiedzmy, erotyczne dla twórcy danego. Więc on musi się dostosować do jego upodobań. Przy czym Banach zaczyna wtedy dyktować warunki. Ze mną jakoś mu nie poszło z tym dyktowaniem warunków, z przyczyn, jakie już obaj znamy, prawda, bo ja po prostu nie umiem niejako spełniać warunków. Tym niemniej, jeżeli nie mogłem już malować tego, co Banach mi dyktował, a dyktował mi piękna dziewczyna siedzi na fotelu z rozsuniętymi nogami, młodzieniec klęczy, prawda, przez tymi tak dalej, mówię, nie będę malował dobrze, ale on równocześnie karteczkę papieru przysyłał i jeszcze prezent, na przykład sweter dla żony, żebym ja mam strzelił, ja wtedy, no, co mam robić w takiej sytuacji, nie namalowałem mu niczego. Raz mu wreszcie przy jakiejś okazji, gdy rzeczywiście zrobił jakąś rzecz lub mówił, że zrobił, za którą się należało niejako zrewanżować, i powiedział, już dawno cię prosiłam o jakieś dzieło, to mu namalowałem taki olejny obraz, na którym jakaś pancia, jakaś taka dama w czarnym staniku, ale bez majtek, z nożem wielkim rzeźnickim, podrzyna gardło facetowi przywiązanemu czymś krewsika, jak na filmie, prawda, no. I wysłałem mu to do Witola, myśląc, co pomyślą górale, jak on tam rozpakuje wielkie dzieło. Nie wiem właściwie, co się z tym dziełem stało, czy to wisi u niego, czy silnego, bardzo się w liście entuzjazmował, ale wiem, że mu się to nie podobało, bo to nie był ten typ, powiedzmy, zadziałań, które mu się podobały. Natomiast wiedząc, że nie będę mu niczego się malował, żądał od tego, żebym mu tego rodzaju rzeczy opisywał i zadawał jak zwykle pytania, które miały charakter prawie że quasi naukowy. Powiedz mi, jakie piersi lubisz? Więc ja chyba jako człowiek rzeczowy, który zarówno jego piersiach, jak głośnikach, płytach laserowych, czy coś, rysowałem przekrój, wymiary, prawda, opisywałem tamtego śmego, wysyłałem mu cały list. Po czym on na przykład gdzieś sądził, że to jest już moja właśnie ważna wypowiedź przy jakiejś okazji, przy jakiegoś artykułu, co...
Nie pamiętam. Znawca
piersi. Miło to głowy dziadkowi znowu.
Widziałem to.
Tego rodzaju, tak, że były tego rodzaju no z nim była jakaś taka bardzo dziwna korespondencja. No i...
Ale ciekawa? Czy to, co pan napisał, sądzi pan, że było ciekawe?
Jego listy to były, znaczy, powiedz, co malujesz, mój drogi, powiedz, co malujesz i co tego, koniec.
Byli raczej pańskie listy.
Na co ja odpowiadam, czując, że się muszę jakoś wywiązać, prawda? Ja jestem urodzonym reponderem, jak mi ktoś złośliwie nazwał i teraz się staram zwalczyć sobie, ale ciągle mi się zdarza, że piszę chore na słowo z Chicago, na przykład, któremu podałem kromkę chleba w Oświęcimiu, prawda, jakbyśmy do komory gazowej szli. I ja już się czuję zobowiązany, człowiek czegoś po mnie oczekuje, ja muszę mu odpowiedzieć. No bo jak to nie... I później odpowiem, to już nie można, prawda, nie kontynuować, bo by się załamał i ja się czuję odpowiedzialny za niego, wie, bo, więc teraz już po prostu drę. Co przychodzi, drę i nie odpowiadam. No. Czasem jednak mimo wszystko się przełamie, ale to już jest bardzo rzadko. No więc z Banachem zawsze się też usiłowałem wywiązać. Oczekuje po mnie listu, no to będzie list. O piersiach będzie o piersiach. O czym będzie, co tego chce, to będzie tam w tym liście nie napisane. Tam go indoktrynowałem, bo raz...
Sądzi pan, że on by się zgodził na powiedzenie?
Wątpię. Wątpię, że on by się zgodził.
Ja nie chciałbym wchodzić w żadne... Ja mam też tak niesympatycznym człowiekiem, że nie chciałbym...
On jest bardzo dziwny facet, ja nie mam... Mam po prostu opory, mimo że się tam jakby znamy. Później co? Pisywałem bardzo dużo z Trulejską, które chyba przed dawnym już, dość dawnym okresem czasu. Jaki był temat listu? Ja sądzę, że bzdury pisałem koszmarne, bo przede wszystkim naprzód byłem ustawiony zjeżony, bo ona była chyba kierownikiem Zakładu Historii Partii, czy coś takiego, więc ja musiałem zawsze się przejechać po komunizmie, w każdym liście, żeby widziała, że ja jestem, prawda, niezależnie myślący. Coś w tym stylu, ale sądzę, że głupstwa musiałem pisać. No nie mam w ogóle pojęcia, o czym w tych listach było, ale sądzę, że tam były jakieś takie listy więcej dotyczące spraw ogólnomoralnych niż powiedzmy malarstwa czy czegoś takiego. Z Andrzejem to były sprawy na temat właśnie buddyzmu zen, mistycyzmu wszelkiej maści, bo to Andrzej się tym szalenie interesował i chyba seksu. A z Bańkiem była także obszerna korespondencja, która dotyczyła może w większym stopniu rzeczywiście technik malarskich, żeśmy się kompletnie nie mogli porozumieć. Wiem, że to były listy, które każdy pisał po swojemu i chyba w ogóle się ze sobą nie zazębiały. Co dopiero później jakoś jak spost doceniłem, że właściwie maluję w zupełnie inny sposób i w związku z tym żadna ze stron nie rozumie, na czym polegają trudności drugiej strony tutaj.
Ale byłby pan łaskaw jeszcze raz się nagabnąć, żeby ona panu przysłała?
To znaczy Urbanowicza? No przysłać to ja wątpię, czy ona przyśle. Czy
ona tam ksero to nie będzie miała.
Ona nie będzie mogła ani przysłać, ani skserować, bo Urszula...
Ale czy pozwoliłaby mi na przykład pojechać? Gdzie to jest?
Ja tego dobrze nie wiem. To jest na Śląsku, adres mam, wie pan. To jest jakaś zupełna od ludzi, zupełna wiocha, bo ona miała fioła. Większość ludzi, która mieszka w ośrodkach przemysłowych, że szczęście znajduje się w lesie, tam, gdzie rosną grzyby i śpiewają ptaki. I nie dadzą sobie, wie pan, wybić z głowy na pałką ani żadnym innym narzędziem, że to nie od tego, nie na tym polega zdrowie i szczęście. Następnie się wreszcie przenoszą, kupiono jakiś zagrzybiony dom, ona w ogóle wszystko tam na to wydała chyba, co posiadała, przeniosła się i po dwóch latach raczej zrozumiała, na czym polegał jej błąd, jak mi się wydaje, ale nie chce się do tego przyznać, bo... No bo wszyscy jej to wcześniej mówili, no to więc nie mam takiego.
A jak w takim razie od niej to wydobyć? Czy w ogóle najpierw mógłbyś
ja w ogóle nie wiem,
czy ona jej ma.
No ale ja do niej napisałem,
tak, ale jeszcze raz może napisać.
No to mogę napisać.
Jeśli pan tak. Tak, bo to jest, wie pan, no ja jako
adwokat, ale... Ten gest, to jest gest nie tyle świętej pamięci, ale politycznie świętej pamięci Józefa Cyrankiewicza w czasie przemówień, który wtedy wszyscy działacze kopiowali. I pamiętam, że miałem takiego dyrektora w Rzeszowie, który raz przy jakiejś okazji, jakiejś rozmowy, on nie miał tytułu inżynierskiego i bardzo na tym zależało. I pytał się, w jaki sposób uzyskuje się właśnie tytuł inżynierski. No i no, trzeba pójść na studia. A on później mówi, a jakby to tak, wiecie, bez studiów. Ten gest cały tak...
Ale ja jako adwokat mam przyzwyczajenie do tego, że ludzie, z którymi koresponduję, nie odpowiadają, nie załatwiają, nie robią tego. I ja ich tak zwany relance, nie wiem, czy można spolszczyć tego, relansuję. To znaczy, no i jeszcze raz, i przypominam, je. Czasami za tym piątym razem w końcu odpowiadają i robią to, o co już się prosiło. Więc prosiłbym o tą cierpliwość w ich relansowaniu.
No nie jest to, nie, dla mnie jest to, mówię panu, po prostu niezręczne, z racji tej, że to idzie o niby o moje listy do jej byłego męża, prawda? Więc jakoś, no niby trochę mi tak głupio, nie wiem.
Bo ja do niej chętnie napiszę.
Jeszcze żyje, niby wyciągam te listy, bo one miały coś, jakby one miały jakiekolwiek znaczenie.
Ja jestem przekonany, że to będą ciekawe listy.
Możliwe,
ale... W fragmentach byłyby to na pewno...
Ale przypomina mnie to, jak żeś się nazywał ten facet, taki był dęty facet Włoch, okresu chyba zbliżonego do prerafaelitów w Anglii. Zapomnę, Etti się kończy, Rossetti, Gabriel Rossetti, on był malarz, to malarz i poeta. I wiem, wszystkie właśnie zabiegi komunistów mi przypominają pewne pomysł Rossettiego, mianowicie pisał poematy, które gdy zmarła jego przyjaciółka, wrzucił ich do trumny, wie pan, wszystkie w rękopisy, nie zostawiając sobie kopii. Wie pan, po czym 10 lat minęło, nagle Rossetti zdecydował, że głupio postąpił, nastąpiła ekshumacja, gdzie wydobyto rękopisy, które, jak później kronikarz pisze, spory mu profit przyniosły. Zawsze się czuję, wie pan...
Nie ma tu nic Rossettiego, jest natomiast dużo z mojego przekonania po nareszcie, dokonanie tego, co powinienem od dawna zrobić, to znaczy po czytaniu pana samego, i przekonanie, że jednak no, najciekawsze rzeczy pan sam mówi o malarstwie i w ogóle i o sobie samym, i o wszystkim, co pana interesuje, że wszyscy ludzie, którzy pana otaczają, nie osiągają tego pułapu, który panu się czasami udaje literacko osiągnąć, jak pan zaczyna mówić. Jestem przekonany, że fragmenty takich listów, no nie całe, ale fragmenty takich listów byłyby bardzo dobrym elementem tej książki. Bo między nami, cóż, między nami pan mówi tylko i wyłącznie o sprawach konkretnych, precyzyjnych, które załatwiamy, mamy załatwiać. Czasami pan jakiś mały komentarz na moją prośbę o utwardzaniu płyty, czy o farbach, czy o jakichś technicznych sprawach mi pan czasami...
Ja muszę pan zrozumieć, że ja mam 50 kilka lat.
Ale nie, no pan
w miarę lat człowiek ma coraz mniejszy podziw dla własnych myśli. Po prostu mnie to jakby w tym okresie byłem szalenie uszczęśliwiony, że miałem jakiś pomysł, strzelił do głowy i usiłowałem wstrząsnąć nim kolegów po fachu, a teraz nie odczuwam już tego.
Ja to uważam, że jednocześnie jest troszeczkę ta właśnie poza, o której mówiłem przed chwilą, taka, która troszeczkę wydaje mi się, którą pan przyjął do tego stopnia, że już się stało częścią pana samego. To traktowanie malowania jak mięsa, że są tam te odpadki, te produkcje, że w ogóle o czym tu mówić, że...
Ja tak nie mówię.
Ale ja głównie sobie samemu po prostu, ja z reguły mam tendencję do szukania winy raczej w sobie niż w innych. Wydaje mi się po prostu, że mówi się w zależności do tego, do kogo się mówi, co się ma ochotę powiedzieć. Więc jeżeli pan ma taką, mamy taką korespondencję, to po prostu prawdopodobnie dlatego, że ja nie potrafię pana zainspirować na to, żeby pan miał ochotę mówić o czymś innym. I nie mam o to żadnego żalu.
Ale to jest mylne, wie pan, ja po prostu z nikim nie koresponduję w tej chwili w ten sposób, ażebym tak korespondowałem dawniej. Raz, że mówię, to się coś z wiekiem dzieje, jeszcze się z panem to nie stało, ale prędzej czy później pan to tak samo. Wszystko wydaje się jakby taką kupą pierza, którym ma sens uszczypać jeszcze raz, wie pan, żeby ją rozrzucać. Jeżeli ja jestem młodszy od Banacha, powiedzmy, o ileś tam lat i byłem nieznanym sanockim twórcą, na Banach znanym krakowskim literatem. To jak on pisał karteczkę: mój drogi, powiedz mi, co u ciebie słychać, to ja poczekaj, zobaczysz ty, na co mnie stać. I waliłem tutaj takim listem, prawda, w tym stylu, w którym miał go rzucić na kolana literacko, wie. Natomiast dziś sam jestem na etapie: mój drogi, powiedz, co słychać, bo mi się po prostu nie chce, no. Ja się zdziwiłem, że tak tego tak to wygląda, ale to tak jest. To się z panem także stanie, tylko pan jeszcze za młody, no to. W którymś momencie odchodzi ochota od wie pan wypowiadania się, bo o czym to gadać?
Ja nie mam tego wrażenia, wie pan. Wprawdzie rzeczywiście jestem o jakieś 10 lat od pana młodszy, ale ja może w związku z późnym, bardzo późnym dojrzewaniem intelektualnym jestem dzisiaj na poziomie intelektualnym człowieka 30-letniego, 33-letniego mniej więcej. I z całym entuzjazmem, jaki ten wieku człowiek odczuwa do świata, który nareszcie zaczyna troszeczkę rozumieć, bo do tego czasu nie rozumiał nic.
No to nie zmienia faktu, że ja tak samo dojrzewałem intelektualnie z dużym opóźnieniem i tak samo, wie pan, właściwie ten taki moment olśnienia kulturą to miałem gdzieś właśnie w 29-32 rok życia, wie pan. Już pracując, ja przecież byłem sobie normalnym, głupim inżynierem, wie pan, od budów, może nie lubiał wypić, ale w ogóle tak sobie raczej żył bez jakichś takich, wie pan, niepokojów
metafizycznych. Katarów, tak.
A jeśli one były, to one nie były sformułowane zbyt jasno. Także jak czytałem książki, w których pytania o charakterze zasadniczym zadawane są przez ludzi 15-letnich, wie pan, to w moim mózgu nic się nie burzyło. Klepałem pacierze, później jakoś nie chciało mi się klepać pacierzy, to zdecydowałem, że będzie wygodniej stracić wiarę, wie pan, bo mimo wszystko oszczędza do czasu. I to było jakoś tak na takim poziomie, wie pan, przeprowadzane wszystko, a w ogóle w rzeczywistości się naprawdę zaczęło z dużym opóźnieniem. Co mnie o tyle pociesza, widząc infantylizm mego dziecięcia, to myślę, że może jeszcze u niego się w którymś momencie zacznie. Wie pan, że to może dziedziczne jest, że może są mutanci, którzy powiedzmy jakby w innym krzywą starzenia mają.
Tak, więc żeby wrócić do tego, co mnie interesuje, to znaczy fragmenty listów pańskich, które wymieniał pan z innymi ludźmi, ja bym bardzo prosił, żeby był pan łaskaw jednak od czasu do czasu o mnie pomyśleć i gdyby się udało przechwycić jednak część pańskiej korespondencji czy fotokopii do różnych ludzi, bo same nasze rozmowy wydają mi się choć bardzo interesujące, zresztą tyle materiałów mamy, że będzie można powycinać masę różnych rzeczy i zrobić z tych coś zwartego i mającego ręce i nogi, ale wydaje mi się być materiałem zbyt monotonnym, żeby to mogło być naprawdę wystarczające dla książki o panu. Książki, która może zobaczyć światło dzienne za 10 czy 15 lat. Jak ja będę sobie już na emeryturze, będę sobie spokojnie miał czas na redagowanie, może być to za 3 lata, zależy od tego, czy będę na przykład miał pieniądze dla tego, żeby mi to wszystko przetłumaczone na francuski, angielski i żebym miał sam czas, żeby rzucić gabinet i móc zacząć się zająć redakcją tego, więc to są rzeczy, których nie wiem, czy i kiedy one będą miały miejsce, ponieważ ja mam poczucie czasu i wiem, że czas mija i wiem, że trzeba rzeczy przygotowywać z daleka, z dawien dawna, tak jak powolutku, kroczek po kroczku przygotowuję to wszystko, tak od tego już momentu myślę stale o tej książce. Ta książka warto, żeby była zrobiona, warto, żebym przygotowywał do niej elementy, nawet jeżeli, tak jak z tym albumem, są slajdy już jest te plansze są, już jest ten tekst Nyczka, nawet jeżeli będziemy, powiedzmy, na temat jego dyskutować, zrobimy, powiedzmy, za te pół roku, czy tam, nie wiem, tą formę graficzną, powolutku, no powoli się to będzie... Wystarczy tylko, że będą jeszcze pieniądze.
No mogą się zdarzyć.
Zdarzają mi się od czasu do czasu duże pieniądze, spadają z nieba i już książka jest gotowa. A nie na gwałt, szybko, róbcie szatę graficzną tego i później takie błędy, rozumie pan, jak to, co zrobiłem z Bek Siński albo z tymi, proszę pana, literami, no bo to było za szybko robione. Teraz wiem, że trzeba spokojnie, cygiełka po cygiełce. Dlatego do tej książki nasze rozmowy, powtarzam, wydają mi się być jednym z ważnych elementów, ale na pewno niewystarczających. Jeśli pan mógłby mi znaleźć chociaż część tych listów, które pan miał z ludźmi, to zwłaszcza, że one są na takich tematach, o których pan dzisiaj na przykład nie chce w ogóle rozmawiać. O seksie, czy o etyzmie, to czuję pewną wstydliwość panu. Niechęć do
tego. No tak, ale w żadnej mierze to w tej chwili, wie pan, nie pomogłoby w odczytywaniu moich obecnych.
To ale nie o to chodzi, żeby odczytywać obrazy, żeby odczytać pana. Przecież co innego jest to, ja już zresztą tak przesiąkłem w tym, co pan mi powiedział i tak mnie pan przekonał, że ja chyba bym zaczął szczekać, gdyby ktoś zaczął mnie pytać, co znaczy ten obraz. Więc ja już sam nie chcę niczego, co by pozwalało w odczytywaniu pańskich obrazów. Natomiast pan jako osoba, która tworzyła te obrazy, jest postacią, która będzie interesowała wielu ludzi, którzy będą chcieli się od niej dowiedzieć wszystkiego. Nie wiem, jaki był kształt jego nosa, a co on myślał o pierwszej swojej miłości. No, czym
ludzie wolą nie dostać żadnych informacji, wtedy mają możliwość, wie pan...
Nie.
Praktyka dowiodła, że...
Praktyka dowiodła, to jest nie.
Gdy przychodziły prawdziwe informacje na temat Kawki, które Max Brod, wie pan, zaczął publikować, na przykład, że Kawka pracował nad mięśniami, wie pan, przedramion, uprawiając wiosłowanie na kajaku na Wełtawie, to tak im nie pasowało do obrazu Kawki, że zaskoczyli na faceta.
Nie, absolutnie nie, proszę pana, jest to jedna z metod, powiedzmy, jedna z metod, która czasami w niektórych wypadkach, w stosunku do niektórych ludzi, wypalała, zdawała egzamin, jedna z metod lansowania wielkiego malarza. Tajemniczość, gdzieś dziwna postać, nigdy o niej nie mówiono, jakiś facet. Jeżeli jest tylko okoliczność.
Ale jak on
takiego faceta trafia?
Czy pan wie, że w Huizhu in Poland ja mam najmniejszą notkę ze wszystkich, a każdy sobie opracowywał sam notę. Czyli bije absolutny rekord na lakoniczności.
Jeżeli pan uważa, że to jest słuszne. A w każdym razie, proszę pana, jeżeli zbieg okoliczności historycznych pozwala na spotkanie takiego człowieka tajemniczego z kimś, kto potrafi na tej tajemniczości zbudować całą legendę, to oczywiście, że z tego wynikają jakieś właśnie tajemnicze. Baltus na przykład, to zupełnie nieznany, nikt o nim nie słyszał. Nie lubię tego malarza, uważam, że nie jest interesujący. Niemniej tajemnicza postać, ale opowiadana przez usta ludzi i pióra ludzi, którzy umieli o nim stworzyć całą legendę. I teraz na zachodzie Baltus. Ale to jest jeden ze schematów, on nie jest jedyny. Czasami jest on nawet fatalny. Ludzie, o których jest za mało informacji, po prostu giną, bo nie ma na czym oprzeć tego, co namalowali, bo czasami potrzebna jest jakaś legenda. Jeżeli brak jest śpiewaka tej legendy, to nie ma na czym jej oprzeć.
Tak, tylko
ja śpiewakiem pańskiej legendy nie będę, bo ja nie jestem pisarzem.
Jakby bardziej poręczne, jeśli by w ogóle cokolwiek z naszych, czy raczej pańskich zabiegów miało wyniknąć, a żebym był jednostką tajemniczą z prostej przyczyny. Wie pan, jednostka tajemnicza nie musi w przyszłości przełamywać rozmaitych utrudnień, ażeby funkcjonować w społeczeństwie, gdy zawsze można zasłonić się własną tajemniczością. Ja na przykład grubo, dokładnie przemyślałem w tym schuisku zdanie, w którym umieściłem, że nie bierze udziału w wystawach, wie pan, bo to mnie automatycznie załatwia. Wszystkie, wie pan, jakieś takie kłopotliwe wypowiadania się. Dlaczego? Ale my tego, my gwarantujemy skrzynię, my będziemy tego. My nie biorę udziału, już jest wydrukowane, prawda? I, więc myślę, że tajemniczość...
Pana jest wygodna, bo pan lubi ten swój kokon, żeby pan dał nam święty spokój. i żeby pana odseparować dymną zasłoną od reszty.
Jak mi tu przyszedł wywiad radiowy, pamiętam jeszcze w 1977 roku facet robić i mówi, że pan zdobył tutaj już popularność i tak dalej, i tego, no ale przyjechał pan teraz do Warszawy zdyskontować tą popularność. Hmm. Zdyskontować? No co chodzi, człowieku?
Ja też uważam, że i tu się z panem zgadzam, nawet jechałem sobie z samolotem wczoraj, o tym myślałem, o tym, że nie chodzi tu naturalnie o to, żeby pan był popularnym malarzem. Ja bym uważał, że to byłaby największa obliga, jaką można byłoby panu stworzyć. Jestem przekonany, że pan jest malarzem elitarnym dla bardzo ścisłych, bardzo nielicznych ludzi. Jestem na pewno przekonany, że większą pana by sprawiło mnie przyjemność, gdyby o panu dobrze się wypowiedziało ważnych w tej chwili 100 ludzi na świecie, niż żeby tłumy setek tysięcy ludzi waliły na wystawy, nic nie rozumiejąc jak barany. Niemniej ja jako budujący historię pańską, jako kronikarz, o słowo jest lepsze, jako kronikarz chciałbym mieć jak największą ilość materiałów na to, bo kiedyś mogą przyjść inni inaczej to mieć ochotę budować i wtedy będzie brak materiału.
Czasem jeszcze jest życie bogate, wypadki poza niejako artystyczne, które jednak to życie urozmaicają, czasem przyjeźdź jest ubogie, przy czym jest w tym pewna premedytacja także osób, które to życie sobie organizują, bo każdy w jakiś sposób może, czy też może nie umieć, ale może i nie chcieć wybierać pewnego typu zachowań.
To też dlatego jestem przekonany.
Dla mnie najbardziej przerażająca sytuacja, w której ja rzeczywiście w pewnym okresie miałem tutaj, może w tej chwili w mniejszym stopniu po prostu nie wystawiam, a od roku to już w ogóle się staram, wie pan, wycofać z racji naszych układów poza niejako obieg kompletnie, ale taką popularność, która była tak męcząca, w tym sensie, że gdy na przykład zaproszony do kogoś rzekomo na kolację, kiedy ja praktycznie w ogóle nie lubię już, wie pan, miałem takich imprez natury rzeczy, że miał być zaproszony i wiedział, że to będzie w cztery oczy. Nagle przychodzi 8 dodatkowych osób, po którym ja się orientuję, że ja jestem zielona małpa, którą była jedyna szansa obejrzeć na tej kolacji, że telefony poszły, że ja tam będę i ja będę oglądany, wie pan. No to po prostu nienawidzę czegoś takiego.
No, to doskonale rozumiem, ale mnie chodziło o coś innego. Pan mówi, że pańskie życie nie jest zbyt obfite w ewenementy, na których można byłoby zbudować legendę, czy też opowieść interesującą, ale ponieważ ja wcale nie myślę o tym, żeby pan był popularnym malarzem dla ludzi, których interesuje życie bogate artysty typu Toulouse-Lautrec, mającego przygody miłosne i pochodzącego z bogatej rodziny i rodzącego skandalu. Natomiast, że pańskie życie intelektualne jest szalenie bogate, że to, co pan mówi, to, co pan pisze, jest interesujące, że pan jest, że książka o panu może być niezmiernie interesującą historią dla ludzi takiego, który tego typu życie się interesuje, to znaczy dla intelektualistów. I dla nich właśnie zbieram to. Pan mówi, nic się w moim życiu w końcu nie dzieje, co tu opowiadać. To, co pan myśli, to, co pan mówi, jest istotne. To jest materiał tej książki, tej opowieści dla elity, dla której ja chciałbym tą książkę przygotować. Tej książki nie będzie czytał przeciętny człowiek. Tę książkę chciałbym, żeby czytało właśnie kilkaset najważniejszych osób. I z dużą przyjemnością uważam, że jest bogata, ciekawa. Nie dlatego, że pan się tam gdzieś wybrał na Sybir, albo że tam pan był korespondentem w Kambodży, tylko dlatego, że pan siedział i w cztery oczy rozmawiał o interesujących sprawach, albo pisał z interesujących sprawach z jakimś człowiekiem. Dlatego bardzo mi zależy na pańskich tekstach i na pańskich listach. Na tym wszystkim, co nawet dzisiaj jest dla pana już tylko historią pańskiego życia, ale dla mnie jest materiałem. Nawet jeśli pan dzisiaj już tego nie powtórzyłby, jeśli to już jest nawet czymś, co nie pasuje do pana dzisiejszego, ale pasowało do pana ówczesnego.
Nie mam na przykład pojęcia, gdzie mogłyby być, jaki w ogóle adres jest faceta, z którym już dużo korespondowałem, to jest Marka Piaseckiego. On po 68 roku wyjechał do Szwecji Ja straciłem właściwie kontakt z nim, nie wiem właściwie co on robił. On był zawsze raczej facetem, któremu się ciężko wiodło, bo nie należał do tych, którzy umieją się chwytać roboty, raczej właściwie nie umiał nic robić poza właśnie jakimiś tam miniaturami, jakieś takie rzeczy, które nie były za bardzo chodliwe. Więc taki człowiek może wyskoczyć, nawet cudownie funkcjonować, jeśli właśnie trafi na marszanda, który potrafi go rozreklamować, a on najprawdopodobniej nie trafił nigdy, także on zawsze żył raczej w ciężkich warunkach. Ja z nim jakoś przez długi czas prowadziłem korespondencję, z tym, że była to też korespondencja taka, bo ja wiem, chyba więcej literacka, no ale...
To bardzo ciekawe, ale ja tej literackości pańskiej uważam, że to jest bardzo ciekawy nurt i warto byłoby z niego właśnie
zacząć. Ja nie wiem, jak do niego w ogóle do niego się namierzyć. Mm-hmm. Jedynym tym to wiem, że on był, znaczy on był żonaty wtedy z córką redaktora tygodnika powszechnego Turowicza.
Tak, pan mi to mówił właśnie, ale wiemy, bo są ludzie, którzy chorobliwie dbają o swoją sławę, historię, którzy by mi zębami przynieśli za światów listy, które napisali 50 lat temu do kogoś, żeby tylko było do archiwum. A pan znowu wręcz odwrotnie. No,
gdybym korespondował, wie pan, w 1944 roku z Churchillem i Stalinem, ustalając, wie pan, jakby doradzając im, wie pan, rozmowy jałtańskie, sugerując rozwiązania i tak dalej, to pewnie bym się postarał, wie pan, żeby to... Sądząc, że mnie to jakby podniesie, wie pan, mój prestiż.
Są ludzie, którzy może za wiek, czy za dwa, w pewnej domenie interesując się daleko bardziej kulturą i sztuką niż polityką, będą uważali, że to, co pan powiedział o sztuce, jest daleko bardziej interesujące dla nich, niż to, co powiedział Churchill Stalinowi w Jałcie na temat polityki, również dla nich, którzy się polityką nie interesują. Więc niech ta skromność pańska nie doprowadza do sytuacji zablokowanych, w których nie można niczego zrobić, nie można postąpić kroku naprzód. Wydaje mi się, że powinien mi pan troszeczkę tutaj, ja nie chcę pana w niczym męczyć, bo ja wiem, że to już
odbywanie mojej pracy. Dla mnie jest tylko niezręczna sprawa.
Mógł pomóc?
Trochę niezręczna sprawa, wie pan, po prostu pisać do kogoś. Ty, daj te listy, które tam pisałem, prawda, bo facet chce to pokserować. No jakoś mi głupio, no. Nie wiem, nie potrafię sprecyzować dlaczego, ale jakoś mi się wydawało, że list, to też list, prawda.